Nigdy nie namawiałem nikogo do kupna świeckiej gazety, ale w dniu dzisiejszym ukaże się dziennik, tygodnik Angora. Ja bardzo lubię Angorę, muszę to przyznać, z sercem poddaję się. Czasem może ona krzyczy, co ty za świństwa kupujesz, co za gazety. Nie. Ale ja lubię Angorę, bo ona ma wszystkie artykuły pozbierane z całego tygodnia i lubię szczególnie politykę czytać w Angorze. A w dniu jutrzejszym ukaże się reportaż Szepty Dzieciństwa autora naszego brata Wicentego Bryćko. Ten reportaż zdobył nagrodę główną na festiwalu międzynarodowym, festiwalu w Bydgoszczy kilka tygodni temu. Angora, która wychodzi w nakładzie 400 tysięcy, chciała ten reportaż wydrukować. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale zachęcam braci i siostry, aby mogli nabyć tą Angorę i ten artykuł gdzieś sobie tam schować. Bodajże 6, jeśli pamiętam, października Polskie Radio wyemituje ten program. Będzie go można w pierwszym programie słuchać Szepty Dzieciństwa, a więc to jest ten artykuł, który zrobił Głos Ewangelii brat Dedo z naszym tatą Bryćko, tam i siostra Mirał Tręba i moja żona mnie sporo mówią, a więc o swoim ojcu. Jest to naprawdę ciekawy artykuł. Co chcemy dzisiaj mówić? No kazanie pewnie, tak? Chcecie kazanie słyszeć? To nie kazanie, ale chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać na dość istotny temat. Mianowicie odkryłem, że wielki apostoł narodów, kto to był taki? Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pięknie wyraził prawdę o rzeczywistości naszego życia. A kiedy mówimy o życiu, zawsze nas to powinno interesować. Wyraził tą prawdę o naszym pielgrzymowaniu, o owej trudności, jaką spotykamy się na naszej ziemskiej wędrówce za Jezusem Chrystusem. Pewnie wszyscy potrafimy zacytować ów wiersz, który chciałbym przeczytać. Chciałbym jednak go zacytować łącznie z wersetem poprzedzającym go. Znajdziemy go w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, werset 6 i 7. Czytamy tam takie słowa. Więc teraz zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. I bardzo ciekawy werset następny, na który chciałbym zwrócić uwagę, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Ten tekst twierdza, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. To ciekawe. Nasze ciała jakby przeszkadzały temu, aby oglądać naszego Pana. Ale kiedy w Bożym Słowie czytamy o naszym ciele, musimy pamiętać, że ono nie ma na myśli tylko naszego fizycznego ciała, jako jego poszczególnych organów, takich jak głowa, ręce czy nogi, czy jakieś inne części naszego ciała, ale przede wszystkim wyraża pewien sposób życia właściwy naszym zmysłom, zmysłom, które kierują naszym ciałem, naszemu rozumowaniu związanym z naszym fizycznym ciałem. Apostoł Paweł właśnie do Koryntian, kiedy pisze list, tak jak kiedyś to studiowaliśmy, wielu z Koryntian, a też wierzę, że wielu z nas dzisiaj mógłby w ten sposób nazwać, nazwał cielesnymi, a nie duchowymi. I ma na myśli to, że owi cieleśni kierują się i postępują według człowieka naturalnego, zrodzonego z niewiasty. Prowadzeni przez swoje zmysły ciała nawet nie rozumieją, że co to takiego, jak można inaczej, jak to jest w ogóle możliwe, aby być prowadzonym przez Ducha Bożego i myśleć tak, jak człowiek duchowy. Zdecydowana większość ludzi dzisiaj na świecie myśli według zmysłów, a nie według ducha. I nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że można inaczej żyć. Czy taki człowiek duchowy, jest pozbawiony ciała? Nie, oczywiście nie. Ale jego myśli, a co za tym idzie, jego postępowanie daleko wykracza poza to, co ludzie nazywają zdrowym rozsądkiem, i jest zupełnie inna, powiedzielibyśmy nawet zupełnie przeciwne temu, co nakazuje nasze ciało. Duch bowiem zawsze będzie przeciwko ciału, a ciało będzie przeciwko duchowi, tak jak pisze Paweł w liście do Galacjan. A dalej pisze Paweł w liście do Rzymian, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I kiedy dzisiaj będziemy rozważać ten tekst, kiedy dzisiaj będziemy mówić na ten temat, chciałbym, aby każdy z nas pomyślał o sobie, jakim jest człowiekiem. Czy jest człowiekiem cielesnym, czy jest człowiekiem duchowym. Czy żyje według ducha, czy żyje według ciała. Nie przedłużając owego wstępu, chciałbym jednak, abyśmy pamiętali o tej przeczytanej na początku prawdzie, dopóki jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. W naszym naturalnym życiu nasze ciało, nasze cielesne myślenie sprawia, że jesteśmy oddaleni od naszego Boga. Nie widzimy Go, często nie rozumiemy Go, nie jesteśmy w stanie podążać za Jego zamysłem, za Jego myślami. Mówiąc prościej, myślimy po ludzku, a nie po Bożemu. Ten właśnie sposób myślenia, a co za tym idzie, i sposób życia i pokonywania trudności, radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, był największym problemem dla uczni Jezusa Chrystusa. Cały wysiłek naszego Pana był skierowany na owo przekształcenie umysłu Jego uczniów, by mogli żyć i by mogli działać w oparciu nie o swoje ludzkie myślenie, ale myślenie oparte na wierze w Syna Bożego i Jego mocy. Pięknie to ujął apostoł Paweł w tym cytowanym wersecie. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Kiedy czytamy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, rozdział zatytułowany Mężowie wiary, możemy tam spotkać naszych poprzedników w wierze, żyjących w starych czasach Starego Testamentu. Ci właśnie żyli wiarą, a nie oglądaniem. Znamy tych ludzi. Na przykład na rozkaz Pana Boży mąż Noe zbudował arkę, jak Biblia powiada, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Ludzki rozum nigdy nie by pozwoliłby budować czegoś, co w zamyśle człowieka byłoby wręcz absurdalne, głupie, godne wyśmiania. I tak właśnie było. Ale Noe pielgrzymował w wierze, a nie w oglądaniu. Podobnie patriarcha Abraham. Czytamy w Bożym Słowie, liście do Rzymian, Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. To, co widziały jego oczy, to, co podpowiadał mu jego rozum, nie mogło zburzyć jego wiary. Czy taka wiara może być nazwana naiwną? Czy te oczekiwania mogą graniczyć z szaleństwem? W wierze wyruszył z Ur Chaldejskiego, podążając za głosem Pana do ziemi obiecanej, nie wiedząc, dokąd idzie. W wierze gotów był ofiarować swego jedynego syna, Izaaka. Abraham dobrze wiedział, co to znaczy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. Mojżesz jest następnym przykładem, pięknym przykładem takiego właśnie życia. O nim to czytamy. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Sukces jego życia polegał właśnie na tym, że trzymał się niewidzialnego. Był poddany jego rozkazom. Bracia i siostry, moglibyśmy zapytać, czy przyszło to Mojżeszowi łatwo? Ktoś powiada, taki duży format człowieka, to pewnie jemu bardzo łatwo. Nam jest o wiele trudniej. Ale czy przyszło to Mojżeszowi łatwo? Nie. Pamiętamy, jak Bóg musiał go łamać, jak musiał go przekonywać, jak on sam musiał zmierzyć się z fatalnymi okolicznościami, tym, co go otaczało. Miał pójść przecież do Faraona, od którego niegdyś kiedyś uciekł i sam, jak powiada, a kimże ja jestem, aby miał stanąć przed tak potężnym władcą, a w dodatku, jak mówi, określa Biblia, był człowiekiem ciężkiej mowy. On zdawał sobie sprawę z tego, iż z ludzkiego punktu widzenia wypełnienie jego misji, wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej było wręcz niemożliwym, wręcz nie dla niego zadaniem. Jednak jego życie jest pięknym przykładem tego, co może uczynić wiara, co to znaczy życie w wierze, co to znaczy życie w zaufaniu Pana i kierowaniu się Jego radami. I chciałbym dzisiaj zachęcić siebie i was, drodzy bracia i siostry, nas wszystkich, byśmy mogli właśnie takie życie prowadzić. Życie takie nie jest łatwe, zdaję sobie z tego sprawę, ale może być zwycięskim życiem. Życie w wierze może przez innych będzie kwestionowane, będzie odrzucone, a nawet i wyśmiane, ale tylko takie życie ma sens. Tylko takie życie ma sens. Ze względu na teraźniejszość, a przede wszystkim ze względu na przyszłość. Biblia poucza, że jedynie przez wiarę jesteśmy zbawieni. Prawda to czy nie? Tylko przez wiarę jesteśmy zbawieni. Jedynie przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni przed Panem i zachowani od przyszłego gniewu Bożego. Dlatego musimy uczyć się w wierze trwać, w wierze żyć. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, że życie i trwanie w wierze nie dotyczy członkostwa w tej czy w innej denominacji, czy też wyznaniu, czy kościele. Czasem ludzie powiadają tak, my mamy swoją wiarę, wy macie swoją wiarę, wszyscy pozostańmy swoim, nic nie należy zmieniać, bo my mamy swoją wiarę, a wy macie swoją wiarę. Absolutnie nic nam nie pomoże, kiedy będziemy zmieniać wiarę. Absolutnie nic nam nie pomoże, kiedy będziemy zmieniać wiarę. To wiara nas musi zmienić. Wiara nas musi zmienić. I to jest ten Boży sens. Zmienić nasze myśli, zmienić nasze postępowanie, nasze zaufanie do Bożego Słowa, do Jezusa, do Jego praw objawionych przez samego Boga. To musi ulec zmianie. I to jest ta prawdziwa wiara. Życie w wierze oznacza trwanie w wierze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. I nie chodzi tutaj o jakiś jednorazowy akt zawierzenia Chrystusowi, lecz o trwanie w Nim. To, co dzisiaj brat czytał nam przed modlitwą, tym trwanie w krzewie winnym. Być może przed sądem Bożym, kiedy wszyscy się tam znajdziemy, wielu powie tak, przecież ja uwierzyłem w Ciebie na ewangelizacji Jezu. Poniosłem swoją rękę na znak tego, że przyjmuję Cię jako Zbawiciela. Ale jestem pewny, że wtedy Chrystus zapyta, czy Twoja wiara polegała na tym, że Ty trwałeś we mnie? Czy codziennie okazywałeś mi zaufanie i posłuszeństwo? Czy też zupełnie nie interesowały Cię moje plany? Ciebie jako chrześcijanina żyłeś sobie jak chciałeś, po swojemu, po ludzku, a uważałeś, że jesteś chrześcijaninem. Jeden z najbardziej znanych wersetów biblijnych to werset Jana 3,16. Potrafimy go wspólnie zacytować? Na pewno go potrafimy. Zresztą jest wyświetlone, tak? No, łatwo nam będzie, ale przeczytajmy go wspólnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Możemy to sprawdzić w oryginalnym języku greckim, jakim te słowa zostały zapisane. Słowo wierzy, które jest czasownikiem, jest użyte w czasie, który dla nas Polaków nieco jest niezrozumiałym. My w polskiej gramatyce takiego czasu nie mamy, ale kto zna angielski, z łatwością może wychwycić tę subtelność. Jest tam bowiem użyty czas present continuous, to znaczy czas teraźniejszy, ciągły. A więc moglibyśmy ten werset przetłumaczyć w ten sposób. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto trwa w wierze w Chrystusa, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie chodzi tylko o ten jeden akt zaufania, ale chodzi o trwanie w wierze w Jezusa Chrystusa. I wtedy, jeśli ktoś tak trwa w wierze Chrystusa, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. W takim trwaniu, w takiej wierze pielgrzymujemy. To życie wiary odróżnia nas od ludzi tego świata. Pytanie tylko, czy naprawdę ci z nas wszyscy, którzy nazywają się chrześcijaninami, takim właśnie życiem żyją. Jest całkiem możliwe, aby po naszym oddaniu się Chrystusowi dalej prowadzić się życie na modłę tego świata. Myśleć nie po Bożemu, ale po swojemu. Nie poddawać się Duchowi Świętemu, by nas On uczył, by nas prowadził, aby żyć nie według starej natury, w pożądliwościach ciała i tym, co podpowiada nasz zdeprawowany rozum, ale tym, co mówi Boże Słowo. Wiecie, kiedy Pan Jezus Chrystus powołał 12, aby poszli za Nim, przez 3 lata, będąc z nimi w dzień i w noc, uczył ich, co to znaczy pielgrzymować w wierze. Uczył ich, po prostu ich uczył, co to znaczy pielgrzymować w wierze. Popatrzmy na 2 sceny z ich życia, na 2 obrazki, tak dobrze nam znane. Biblia nie przytacza je tylko po to, aby opowiedzieć jakąś historię z życia Jezusa i jego uczni, ale tak jak wierzę, przytacza je po to, byśmy mogli z niej wyciągnąć właściwe lekcje dla naszego życia, dla nas samych. Faktem jest, że wielu chrześcijan podobnych jest do tych, o których pisze Paweł, do owych niewiast opanowanych przez różne porządliwości. Paweł pisze o nich, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Bywa tak czasami, latami możemy słuchać Bożego Słowa i nic z tego nie przyswoić dla swojego życia. Niedziela za niedzielą mija, słyszymy Słowo Boże, które powinniśmy podjąć pewne decyzje, natomiast my idziemy swoim torem. Nic nas nie obchodzi to słowo, które słyszeliśmy. Najwyżej możemy skrytykować, najwyżej możemy powiedzieć dobre albo złe, krótkie albo długie i tak dalej, i tak dalej. Ale to słowo, które głosimy, ono ma zmieniać moje i twoje życie. Ono jest po to posłane. I oto pierwsza historia, opisana zresztą przez wszystkich ewangelistów. Każdy miał na swój sposób opisuje to cudowne wydarzenie. Jezus z uczniami udał się na puste miejsce, a tłumy podążały za nim, a on je nauczał i uzdrawiał ich, uzdrawiał chorych. I czytamy w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale, a gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce to jest puste, a godzina jest późna, rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł, nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Wiecie, to musiało być szokiem dla uczniów. Kiedy widzą ogromne tłumy samych mężczyzn, było około tam 5 tysięcy, nie licząc kobiet czy też dzieci, a Jezus im powiada, wy dajcie im jeść. Co robią uczniowie? Tak sobie to wyobrażam, że drapią się po głowie. Może to dobrze, że się drapią po głowie, dobrze, że tylko się drapią po głowie, bo mogliby znacząco stukać palcem w kierunku Jezusa, prawda? Jak możemy dać im jeść? Wyobrażam sobie ich głupią minę, ich zaskoczenie. Wszyscy pewnie sięgnęli do kieszeni, szukając jakichś pieniędzy, by wykonać rozkaz Jezusa, a w końcu jeden z nich Filip powiada, mamy ze sobą 200 denarów. Ale niestety nie wystarczy, by za taką sumę kupić chleba tak, by choćby tylko odrobinę każdy otrzymał. I potem zabiera głos Andrzej, brat Szymona. Ten z kolei powiada, jest tutaj pachole, które ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale cóż to jest na tak wielu? Oszczędźmy Andrzeja w ocenie jego intelektu. Oszczędźmy go. No bo i przecież on w końcu widzi, że chyba trochę za mało jest tego chleba, a w dodatku to pożywienie nie należy do nich, lecz do jakiegoś małego chłopca, który nie zapomniał wziąć do szkoły swego 2. śniadania. Popatrzmy na tę scenę. Czy to nie wygląda komicznie, strasznie głupio, by w ogóle wspominać o tak niewielkiej ilości pożywienia? Ale właściwie to jest najlepszym przykładem myślenia ludzkiego. Pielgrzymowania w oglądaniu. Uczniowie widzą tylko i wyłącznie własne możliwości. Liczą jedynie na swój stan posiadania, na swój spryt, na swoje umiejętności, które równają się teraz zeru. Co mają robić w sytuacji następnego rozkazu? Każcie ludziom usiąść. Na miejscu uczni ja bym, jeśli nie protestował, to przynajmniej domagał się od Jezusa, by wytłumaczył mi, jak to zamierza zrobić. Moja ludzka logika i mój rozum nie jest w stanie pojąć się takiego zachowania i takich rozkazów Jezusa. Wy dajcie im jeść. No co, Panie Boże, dacie im jeść? A potem, kiedy mają te 5 chlebów i 2 rybki, każcie ludziom usiąść. Czy to nie głupie? Czy to nie kłóci się z naszym rozumem? Ale tamci nie protestowali. Tamci nawet zrezygnowali i nie silili się, by zrozumieć to, co Jezus chce uczynić. Może nie do końca z własnej woli, ale mogli wziąć praktyczną lekcję życia w wierze. To, co musieli zrobić, to zaufać Jezusowi. Nawet wbrew temu, co mówił ich rozum, który i tu tak nie był do niczego przydatny. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nasz rozum jest zupełnie nieprzydatny w naszym życiu, ale chcę powiedzieć, że zaufanie Jezusowi jest korzystniejszym pod każdym względem. Lepiej słuchać Pana i wykonywać Jego przykazania, niż polegać na własnym rozumie. To właśnie powiada Biblia. W Księdze Przypowieści czytamy: zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na czym? Na własnym rozumie. Nie polegaj na własnym rozumie, on cię zawsze zawiedzie. On zawsze będzie wskazywał na okoliczności, które są niesprzyjające, ale zaufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie ścieżki twoje. Co za wspaniałe obietnice. Zaufałeś Bogu? Czy w dalszym ciągu sam się męczysz? Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Kiedy jednak przyjdzie na myśl, by krytycznie ocenić uczni w tamtym zdarzeniu, przypomnijmy sobie, że Jezus również i nam każe karmić ludzi wokół nas. Nie tyle chlebem powszednim, choć również, ale i chlebem z nieba. To do nas są skierowane te słowa: wy dajcie im jeść. Ja i ty musimy nakarmić te tłumy, które są wokół nas. A my często powątpiewamy i mówimy: to przerasta nasze możliwości. Nie jesteśmy w stanie wszystkim głosić Ewangelii. Ludzi wokół nas jest tak dużo, a my czujemy się, że nas jest tak mało, by cokolwiek zaoferować temu światu. Wielu z nas, patrząc na własne umiejętności, patrząc na nasze własne zasoby, patrząc na własne możliwości, rezygnuje, poddaje się. Faktycznie, gdy chcemy myśleć w kategoriach ludzkich, wszystko wydaje się niemożliwe. Jednak Bóg zachęca nas do tego, byśmy pielgrzymowali w wierze, a nie w oglądaniu. Jeśli wbrew prawom logiki oddamy w ręce Jezusa owe 5 chlebów i 2 rybki, a więc to małe, to co my posiadamy, w Jego rękach staje się to w cudowny sposób rozmnożone. Dlatego też życie w wierze oznacza oddanie Jezusowi tego, co posiadamy, a szczególnie naszego serca. On tego oczekuje. On chce, abyśmy to małe, to nasze serce, to nasze życie mogli oddać w Jego ręce. Pomyślmy o tym małym chłopcu. Gdyby chciał zatrzymać ten skromny posiłek jedynie dla siebie, gdyby go nie oddał w ręce Jezusa, jak zakończyłaby się ta historia? Czy wszyscy mogliby być nakarmieni? Czy zostałoby jeszcze 12 pełnych koszyn, okruszyn? I to jest dla nas lekcja. Ten mały chłopak może być zawstydzeniem dla wielu z nas, dla mnie osobiście. Jeśli wzbraniam się oddać to, co mam Jezusowi Chrystusowi, choć to niewiele wygląda, choć to jest tak mało, nasze życie, jak ten mały płomyk świecy, szybko może być zdmuchnięte. Czy to nie dziwne, że tyle ludzi, mieniących się nawet mądrymi, chce owe życie zatrzymać jedynie dla siebie? Jezus powiada tak: kto stara się zachować życie swoje, straci je. Dobrze wszyscy słyszymy? Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Ale kto straci życie swoje dla mnie, co zrobi? Znajdzie je. Czy jesteś gotów oddać życie swoje Jezusowi Chrystusowi? Ileż razy to już słyszeliśmy z tej listy kazalnicy, prawda? I co? No i nic. I nic. A niech tak będzie. Ja po swojemu. Ja będę dalej szedł swoją własną drogą życia. Po co mam oddawać życie Chrystusowi? Ano po to, jeśli go nie chcesz stracić, to sam nie zatrzymasz tego życia dla siebie. Ale jeśli stracisz dla Chrystusa, to wtedy je znajdziesz. Czas na drugi obrazek, zaczerpnięty z życia Jezusa Chrystusa. Zaraz po nakarmieniu owego wielkiego tłumu ma miejsce inne wydarzenie. Najlepiej będzie, jeśli przypomnimy je sobie, czytając tekst. A więc jeśli macie Biblię, albo będzie wyświetlone Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, wersety od 22 do 33. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatworzyli się i mówili: to zjawa, i ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on odrzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Inna Ewangelia jeszcze dodaje inny szczegół. Gdy wzięli Jezusa do łodzi, ta od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Są ludzie, którzy boją się latać samolotami. Kto z nas jeszcze nie leciał samolotem? Ręka w górę. Trochę. A gdybyście dzisiaj mieli taką wycieczkę, balibyście się czy nie? Niektórzy są odważni, ale niektórzy są nieodważni. Niektórzy boją się latać samolotami. Szczególnie przeżywają swój pierwszy lot, kiedy nagle trzeba oderwać się od ziemi i unieść się w powietrze. No to jest ciekawe przeżycie, prawda? I co za ulga, kiedy samolot z powrotem usiądzie, dotnie kołami ziemi, szczęśliwie wyląduje na trwałym gruncie. Ludzie z radością klaszczą swoje ręce, że szczęśliwie udało się im wylądować. Są też ludzie, którzy boją się podróżować statkiem, a już zupełnie czują się niepewnie w jakiejś małej łódce. Uczniowie bynajmniej do tej grupy nie należeli. Byli to starzy wyjadacze, byli starymi wilkami morskimi, przynajmniej niektórzy z nich. Często wypływali na wody Jeziora Galilejskiego, znali je, znali się na pogodzie, znali się na łowieniu ryb. Dla Andrzeja, Piotra, Jana, Jakuba to było codzienne zajęcie, zanim zostali przez Jezusa powołani na Jego uczniów. Z pewnością przeżywali wiele trudnych chwil na morzu, ale w końcu taki był ich zawód, takie było ich życie. To Jezioro Galilejskie nieraz potrafiło napędzić im strachu. Jedna z historii biblijnych opowiada o tym, że nawet ci wytrawni rybacy w pewnym momencie, gdy zerwała się potężna burza i wicher, sądzili, że to już jest koniec ich życia, że giną, prawda? Jak to dobrze, że Jezus był w łodzi ich łodzi. Wprawdzie spał tam gdzieś na wezgłowiu, ale był blisko. Kiedy go zaś budzą z pretensjami, że śpi, podczas gdy oni giną, on po prostu wstał i uciszył burzę. Tak jest nasz Pan. Po prostu wstał i uciszył burzę, prawda? Ale w zacytowanej powyżej historii jednak możemy zauważyć, że uczniowie płynęli sami, że płynęli bez Jezusa. On pozostał na brzegu. Po co? To już jest osobny temat na inne kazanie. Powiedzmy to tak krótko, jak opisuje to Biblia. Wstąpił na górę osobno pomodlić się. Szkoda, że nie znamy treści tej modlitwy Jezusa. Czy dziękował Ojcu za cud nakarmienia? Czy też polecał swoich uczniów w tej niebezpiecznej nocnej wyprawie? Może jedno i drugie? A może już modlił się o ciebie i o mnie? Kto wie? Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. Nie mogło nic gorszego trafić się jego uczniom, jak w środku nocy znajdować się w małej łupince miotanej przez ogromne fale. Nie widać brzegu, nie widać końca burzy i tej strasznej czarnej nocy, która ich otacza. Nie ma z nimi Jezusa. Jest gdzieś daleko od ich problemów i sytuacji, w jakich się znaleźli. Przynajmniej tak sądzili. Zdani na własne siły, walczące ze wszelkimi przeciwnościami, jakie ich spotkały. Ciekawe, bracia i siostry, kto z nas dzisiaj się tak czuje. Czy nie czujesz, czy czujesz Jezusa obok siebie? Sądzisz, że jest dziś daleko, a wiatry są przeciwne twoim życiu? Burza się zmaga, tracisz nadzieję, nie widać ratunku. Wszystko wokół nas wymalowane jest na czarno. Widzisz tylko same problemy, walczysz z nimi, ale one się powalają i nie ma znikąd pomocy. Czy tak się dzisiaj czujesz? Tak pewnie czuli się w łodzi tamtej nocy, targanej ogromnymi falami uczniowie. I oto nagle, około 3 nad ranem, gdy jeszcze było zupełnie ciemno, Jezus przychodzi do nich, idąc po wodzie. W ich dotychczasowym życiu nigdy nic podobnego się nie zdarzyło. Nigdy coś podobnego nie doświadczali. Nigdy wcześniej nie widzieli człowieka chodzącego po morzu. To było dla nich szokujące przeżycie. Wszyscy zostali w jednej chwili napełnieni ogromnym strachem. Ze strachu krzyknęli, myśląc, że to jakaś zjawa. A tak na marginesie zauważmy, nie tylko my boimy się duchów w środku nocy. Oni też. Tak? Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Czy od razu zostali przekonani, że ów nieznajomy to Pan? Jezus często mówi o sobie: jam jest. Ostatecznie jest to jedno z jego imion, ale z racji uczni jasno wynika, że do końca nie byli pewni. Czy możemy się mi dziwić? A ileż to razy Jezus przemawia do nas: jestem z tobą, nie opuszczę cię, jestem w twoich trudnościach, doświadczeniach, jestem w twojej chorobie, w twojej biedzie. Jezus powiada: w twoich wszystkich zmartwieniach, doświadczeniach, jakie przychodzą na tobie, powiada: ufaj mi, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. A my nie potrafimy zaufać. Przechodzimy obok, nawet nie zatrzymując się. I w dalszym ciągu zdani na własne siły usiłujemy sami wiosłować łodzią naszego życia. Czy wiemy, co oznacza życie wiarą? Z pewnością to dobry moment dla uczniów, by spróbować. Piotr powiada: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ przyjść mi do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Zwróćmy uwagę na te czasowniki dotyczące tego, co robi Piotr. Wyszedł, szedł i przyszedł. Wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Czy to nie fascynujące? Jak mu się to udało? Jak mu się to udało? Jak to mógł zrobić? Czy skończył jakąś szkołę chodzenia po wodzie? Czy był jakimś fakirem indyjskim, że potrafił po wodzie chodzić? Nie. Sądzę, że odebrał jedną z kolejnych lekcji pielgrzymowania w wierze. Coś jednak potem poszło nie tak. Piotr, patrząc na wichurę, zląkł się i zaczął tonąć. Opowiadając historię, wielu kaznodziejów podkreśla fakt, że dopóki patrzył na Jezusa wiarą, mógł chodzić nawet po wodzie. Gdy zaś patrzył na okoliczności, zaczął tonąć. To jest właśnie owe napięcie pomiędzy chodzeniem a oglądaniem. Między chodzeniem w wierze, a chodzeniem w oglądaniu. Chcę jednak podkreślić tutaj inną myśl. Mianowicie prawdę, że chodzenie z wiarą nie zakłada braków upadków, słabości, trudnych momentów, kiedy wydaje się, że nie damy radę, że już toniemy. Tak się zdarza w życiu wielu z nas. Nawet i wtedy, kiedy chodzimy wiarą, często doświadczamy właśnie takich trudnych momentów. Ileż to razy nam, ludziom wierzącym, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, przyszło boleśnie przeżywać duchowy upadek. Czasem to wygląda jak potężna katastrofa. Znam wielu ludzi, którzy niegdyś byli wierzącymi, już się nie podnieśli nawet z tego upadku. Niestety poginęli, potonęli. Owszem, dalej żyją w swoim ziemskich ciałach, dalej prowadzą życie na swoją własną modłę, zdani na własne siły, na swój własny rozum, ale Boga już nie wzywają. Jezus jest dla nich bardzo, bardzo odległy. Piotr miał na tyle rozumu, aby tej chwili, kiedy zaczął tonąć, kiedy zobaczył, że nie ma innego ratunku, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Panie, ratuj mnie! Nigdy nie zapomnę tej modlitwy, jaka tutaj na tym miejscu była wznoszona chyba w roku 2001 przez syna braterstwa Kowalczyków. Jarka, jeśli ktoś go pamięta, to był człowiek uzależniony od alkoholu i w ostatniej desperacji przyszedł tu do kaplicy, aby wołać do Pana. I kiedy mieliśmy nabożeństwo, nawet to niektórym przeszkadzało, bo to była jego modlitwa: Panie, pomóż mi! Panie, pomóż mi! Panie, pomóż mi! I wydawałoby się, nie było końca. Nie można było nawet go uspokoić, ale on wołał z całego serca. Czy myślicie, że Pan nie wysłucha takiej modlitwy? Czy myślicie, że Pan Bóg przejdzie obok wobec takiej modlitwy? Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Ileż to razy my w ten sposób możemy wołać: Panie, ratuj mnie. Ale kiedy będziemy tak wołać? Czy wtedy, kiedy czujemy się bezpieczni? Czy wtedy, kiedy nic nam nie zagraża? Kiedy przyjdzie ta świadomość, że potrzebujemy Boga? Że potrzebujemy ratunku? A kiedy tak zawołamy? W tym momencie Jezus słyszy modlitwę, ten krzyk duszy człowieka i nie odwraca się od nikogo z nas plecami, tak jak nie odwrócił się od Piotra. Mógł przecież mu powiedzieć tak: radź sobie sam, nie moja sprawa, idziesz na samo dno, nic mnie to nie obchodzi. Nie. Jezus w Ewangelii, tutaj czytamy słowa, a Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Czyż Biblia nie powiada, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie? Jest taki werset w Biblii? Kto z nas chce w ten sposób wołać? Czy chcesz zawołać? Panie, ratuj mnie? Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A potem, gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. I ewangelista Jan właśnie dodaje te słowa, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Bracia i siostry, to nie jest tylko historia biblijna. To jest historia mojego i Twojego życia. To jest historia nasza. To jest historia, która się teraz dzieje. Teraz się dzieje, jeśli mamy tą świadomość, że potrzebujemy Boga. Czy nie jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że powinniśmy całym sercem wołać do Niego, Panie, ratuj mnie! Panie, ratuj mnie! Oczywiście nie zawołają ci, którzy czują się bezpiecznie, którzy nie widzą zagrożenia, którzy myślą, że no tak, będzie świat trwał jak trwa, że tak sobie będą żyć po swojemu do końca życia i jeszcze jeden dzień, prawda, i będzie wszystko okej. Okay. Nie będzie wszystko okej. Okay. Jeśli nie będziesz wołał do Pana, zginiesz, utoniesz, jak Piotr mógł utonąć. Jeśli nie będziesz wołał do Pana, Pan nigdy nie uchwyci Twojej ręki, aby Cię wyciągnąć. Dlatego też jest najlepszy czas, aby dziś zdało się zbawienie dla mego i Twojego domu. Najlepszy czas, abyśmy wołali do naszego Pana, abyśmy prosili o ratunek. Popatrz na swoje okoliczności, popatrz na swoje życie. Czy kiedykolwiek wzywałeś imienia Pańskiego? A to jest zaledwie tylko początek. Bo później będziesz musiał trwać w wierze. Trwać w Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że podniesiesz rękę, pastor się za ciebie pomodli, a ty pójdziesz do domu i będziesz żył swoim życiem. Nie. Chrystus chce zmienić całkowicie twoje życie i tak chce, abyśmy, jak ci uczniowie później w łodzi, składali mu pokłon i wyznawali zaprawdę, ty jesteś Synem Bożym. Chciałbym, abyśmy dzisiejsze nabożeństwo nie tylko zakończyli pieśnią, ale też modlitwą. Chciałbym, abyśmy postali, bracia i siostry, bo to jest ten dobry czas, kiedy możemy myśleć o sobie, kiedy możemy myśleć o naszym życiu, nie o sąsiedzie, nie o tym, kto potrzebuje Chrystusa, wszyscy Go potrzebujemy. Ale chciałbym zapytać się dzisiaj, czy jesteś na sali świadom tego, że bez Chrystusa nie jesteś w stanie przeżyć następnego dnia, że bez Chrystusa nie jesteś w stanie wyjść z tego kaplicy i wrócić do domu? Czy jesteś w stanie o tym pomyśleć? Czy widzisz, że toniesz? Czy widzisz, że grzech zniewala cię na tyle, że przynosi ci tylko i wyłącznie śmierć, a ty próbujesz jeszcze się motać, ty próbujesz jeszcze wiosłować, ty próbujesz jeszcze wszelkich sił, aby samemu wydostać się z tej pułapki, której diabeł cię zapędził? Czy chcesz dzisiaj podać dłoń Jezusowi? Czy chcesz dzisiaj wyciągnąć dłoń w Jego kierunku? To jest ten moment. Pochylmy nasze głowy, nie patrzmy jedno na drugiego. Ale jeśli to jest pragnienie twojego serca, aby wyciągnąć rękę w kierunku Chrystusa, który może cię uchwycić, zrób to teraz, zrób to w tej chwili, abyśmy wiedzieli, niech cię Bóg błogosławi, ciebie Bóg błogosławi, ciebie i ciebie niech Bóg błogosławi. Nasze wyciągnięte ręce, szczególnie zwracam się do tych, którzy jeszcze nigdy tego nie zrobili. Czy jeszcze jest ktoś, kto dzisiaj po raz pierwszy albo po raz drugi, bo nie trwał w Chrystusie, chce powiedzieć, Panie, chcę od tego miejsca trwać w Tobie, chcę wierzyć, bo wierzę, trwanie wierzy przynosi zbawienie. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby dzisiaj tak Bogu powiedzieć, w ten sposób się pomodlić. Za chwilę my się będziemy modlić. To jest ten dobry moment. Widzisz, że toniesz? Widzisz, że giniesz? Niech Cię Bóg błogosławi, tak? I Ciebie niech Bóg błogosławi. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby Bogu powiedzieć? I Ciebie niech Bóg błogosławi. To jest walka. To nie jest tak prosto. Diabeł powiada, dasz rady, tak. Tylko tak dalej, byle do pierwszego, byle do wypłaty, później będzie jakoś się układać, później będzie wszystko dobrze. Dasz radę, nie dasz rady. Bez Chrystusa nie dasz rady. Czy chcesz Mu dzisiaj powiedzieć swoje życie? Czy chcesz wyciągnąć rękę w Jego kierunku? On tą rękę będzie widział. Czy jeszcze jest ktoś, kto Bogu chciał dzisiaj powiedzieć, tak, Boże, uchwyć moją dłoń. Chcę z Tobą iść. Chcę iść do nieba. Chcę życie wieczne z Tobą spędzić. Będziemy się modlić. Nasz drogi Boże Ojcze, dziękujemy Ci za nasze podniesione ręce. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty widzisz tak jak tą rękę Piotra, która wyciągnęła się do Ciebie w chwili, kiedy tonął, Panie, a Ty zaraz go wyciągnąłeś, zaraz go prowadziłeś do bezpiecznego miejsca, do łodzi, a później do lądu stałego, do tej przystani, Panie, której mógł swobodnie iść, swobodnie życie prowadzić. Ojcze, dziękuję Ci, że to Ty jesteś tym, który jesteś zainteresowany naszym zbawieniem, że to jesteś Ty, który chcesz nasze życie wziąć w swoje ręce. Panie, wyznajemy dzisiaj przed Tobą i wyznaję to razem z moimi braćmi, siostrami, przyjaciółmi, którzy dzisiaj podnieśli ręce, że nie jesteśmy w stanie prowadzić naszego życia na własną modłę, po ludzku. Chcielibyśmy spróbować żyć w wierze. Chcielibyśmy spróbować żyć, Panie, po Bożemu. Chcielibyśmy żyć tak, jak Twoje słowo mówi. Pomóż nam w tym. Pomóż, prosimy Cię, Panie Jezu. Ratuj nasze życie. Bądź nam bliski jeszcze w tych czasach, kiedy jeszcze możemy być zbawieni. Kiedy jeszcze nie skończył się czas łaski. Daj nam, Panie, oglądać zbawienie Twoje, bo chcemy wołać do Ciebie i chcemy Tobie powierzać nasze życie przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.